Z Centrum Konferencyjnego na Placu Świątynnym w Salt Lake City nadajemy niedzielną sesję popołudniową 187. wiosennej konferencji generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich, w czasie której przemawiać będą mówcy wybrani spośród władz generalnych i generalnych urzędników Kościoła. Oprawę muzyczną tej sesji zapewni mormoński chór Tabernakulum. Przekaz ten jest obsługiwany społecznie przez stację Bonneville Distribution. Jakiekolwiek odtwarzanie, nagrywanie, powielanie lub inne wykorzystywanie tego programu bez pisemnej zgody jest zabronione. Sesję tę poprowadzi prezydent Dieter Rudorf, drugi doradca w pierwszym prezydium Kościoła. Drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, witamy was na niedzielnej sesji popołudniowej 187. wiosennej konferencji generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich. Nasz drogi prezydent Thomas Monson poprosił mnie, abym poprowadził tę sesję. Pozdrawiamy członków Kościoła oraz naszych przyjaciół z różnych stron świata, którzy uczestniczą w tej konferencji za pośrednictwem radia, telewizji, internetu lub przekazu satelitarnego. Muzykę podczas tej sesji zaprezentuje mormoński chór Tabernakulum pod dyrekcją Maca Wilberga i Ryana Murphy'ego. Przy organach zasiadają Linda Marquez i Bonnie Goodliff. Chór rozpocznie to spotkanie śpiewając hymn Cieszmy się. Modlitwę na rozpoczęcie ofiaruje starszy Eduardo Gavaret, 70. Następnie chór zaśpiewa hymn Obdarz mnie świętością.
Thank you. Drogi Ojcze w niebie, przychodzimy przed Tobą z naszymi sercami pełnymi miłości i wdzięczności dla Ciebie, dla naszego Ojca, dla Twojego Syna, naszego Zbawiciela i Odkupiciela, dla którego tu dzisiaj jesteśmy. Jesteśmy wdzięczni za ukochanego proroka i modlimy się za niego. Prosimy, abyś błogosławił go. Żebyś błogosławił prezydenta Tomasa Monsona. Żebyś błogosławił nas, żebyśmy mieli pewność i natchnienie dla wszystkich przemawiających i dla nas. Tak, żebyśmy lepiej zrozumieli i żebyśmy mieli większe pragnienie, żeby słyszeć Twojego głosu. Modlimy się za tych, którzy są samotni i którzy mają różne trudności w życiu, tak żebyśmy mogli ich znaleźć i pocieszyć ich słowami miłości, nadziei i żebyśmy mogli stać się lepszymi naśladowcami Twojego Syna. Tak, żebyśmy mogli na koniec tej konferencji powiedzieć, że my wierzymy wszystkim słowom, które były powiedziane. I że jesteśmy zdeterminowani i chcemy ciągle czynić dobro i podążać za Tobą. Modlimy się o to w imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
Teraz będziemy mieli przyjemność wysłuchania starszego D. Todd Christophersona z Forum 12 Apostołów. Po nim wystąpią starsi Joaquin Costa i S. Mark Palmer, 70. Starszy Christopherson.
Prorok Ezechiel przyszedł na świat około 20 lat przed tym, jak Lehi opuścił z rodziną Jerozolimę. W 597 roku, w wieku 25 lat, przed naszą erą, Ezechiel wraz z wieloma innymi ludźmi został uprowadzony w niewolę do Babilonu. I według naszej wiedzy spędził tam resztę życia. Wywodził się z linii kapłańskiej Aarona i w wieku 30 lat został prorokiem. Powołując Ezechiela, Jehowa porównał go do stróża. A stróż, widząc, że miecz spada na kraj, zatrąbi na rogu i ostrzeże lud. I ktoś usłyszy wyraźnie głos trąby, lecz nie przyjmie przestrogi i miecz spada i nie porywa go, to krew spada na jego własną głowę. Z drugiej strony, jeżeli stróż widzi, że miecz spada, a nie zatrąbi na rogu, i lud nie zostaje ostrzeżony, to gdy miecz spada i porywa kogoś z nich, jego krew zażądam od stróża. Następnie, zwracając się bezpośrednio do Ezechiela, Jehowa oświadczył: Ciebie więc, Synu Człowieczy, ustanowiłem stróżem domu izraelskiego. Gdy usłyszysz słowo z moich ust, przestrzeże ich w moim imieniu. Ostrzeżenie dotyczyło odwrócenia się od grzechu. Gdy mówię do bezbożnego bezbożniku, na pewno umrzesz, a ty nic nie powiesz, aby odwieść bezbożnego od jego postępowania, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, lecz jego krwi zażądam od ciebie. Lecz gdy ostrzeżesz bezbożnego, aby się odwrócił od swego postępowania, a on się nie odwróci od swego postępowania, to umrze z powodu swojej winy, lecz ty uratujesz swoją duszę. Lecz gdy mówię do bezbożnego, na pewno umrzesz, a on odwrócił się od swego grzechu, będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość. Nie będziesz się pamiętało żadnych jego grzechów, które popełnił. Będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość. Na pewno będzie żył. Co interesujące, ostrzeżenie to ma również zastosowanie dla sprawiedliwych. Gdy mówię do sprawiedliwego, na pewno będziesz żył, a on, polegając na swojej sprawiedliwości, popełni występek, wtedy nie będzie się pamiętało wszystkich jego sprawiedliwych uczynków, lecz umrze z powodu występku, który popełnił. Zwracając się z apelem do swych synów, Bóg mówił Ezechielowi, do swych dzieci: Powiedz im, jakom żyw, mówi Wszechmogący Pan, nie ma upodobania śmierci bezbożnego, a raczej by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie ze swoich dróg. Dlaczego macie umrzeć, domu izraelski? Nasz Ojciec Niebieski i nasz Zbawiciel nie spieszą z potępieniem, lecz pragną naszego szczęścia i usilnie napominają nas, abyśmy odpokutowali, dobrze wiedząc o tym, że czynienie zła nigdy nie było szczęściem. Tak więc Ezechiel, podobnie jak każdy prorok, przed nim i po nim, głosząc Słowo Boże z wielkim uczuciem serca, ostrzega wszystkich, którzy dają mu posłuch, by odwrócili się od szatana, wroga naszych dusz, i wybrali wolność i życie wieczne, dzięki wielkiemu wstawiennictwu za wszystkich ludzi. Choć prorocy znacznie bardziej poczuwają się do obowiązku ostrzegania, to spoczywa on także na innych ludziach. W rzeczywistości przystoi każdemu, kto został ostrzeżony, aby ostrzegł sąsiada swego. My, którzy otrzymaliśmy wiedzę na temat wielkiego płonu szczęścia i o przykazaniach, o które on się opiera, powinniśmy odczuwać pragnienie dzielenia się tą wiedzą, gdyż od niej zależy wszystko, zarówno tutaj, jak i w wieczności. Jeśli pytamy, a kto jest bliźnim moim, z pewnością znajdziemy odpowiedź w powieści, która zaczyna od słów, pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, i tak dalej. Rozważcie przypowieść o miłosiernym Samarytaninie w tym kontekście. Przypomina to nam, że pytanie, kto jest bliźnim moim, wiązało się z dwoma wielkimi przekazaniami. będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Motywacja, by wznosić głos ostrzeżenia, to miłość. Miłość Boga i miłość bliźniego. Ostrzegać to okazywać troskę. Pan poucza, że należy czynić to w łagodności i potulności oraz przez perswazję, przez cierpliwość, przez delikatność, nieudawaną miłość. Może być to pilne ostrzeżenie, podobnie jak gdy ostrzegamy dziecko, by nie wkładało ręki w ogień. Musi być jasne i czasami stanowcze. Czasami ostrzeżenie może przyjąć formę upomnienia, gdy jest natchnione przez Ducha Świętego, ale zawsze musimy być zakorzenione w miłości. Na przykład w takiej miłości, która motywuje do służby naszych misjonarzy. Z pewnością ta miłość skłania rodziców do ostrzegania ich najbliższych sąsiadów, czy własnych dzieci. Oznacza to nauczanie prawd Ewangelii i składanie o nich świadectwa. Oznacza to nauczanie dzieci doktryny Chrystusa, wiary, pokuty, chrztu i daru Ducha Świętego. Pan przypomina rodzicom, nakazałem wam, abyście wychowali swoje dzieci w świetle i prawdzie. Niezbędnym elementem rodzicielskiego obowiązku ostrzegania jest to opisywanie nie tylko demoralizującego konsekwencji grzechu, ale także radości wynikającej z kroczenia w posłuszeństwie przykazaniom. Przypomnijcie sobie słowa Enosa o tym, co sprawiło, że zaczął szukać Boga, że otrzymał odpuszczenie grzechów i nawrócił się. Oto poszedłem polować na zwierza w lasach. I słowa, które często słyszałem od mego ojca o życiu wiecznym i radości świętych, głęboko zapadły w moje serce. I moja dusza pragnęła. I uklęknąłem przed mym Stworzycielem i wołałem do Niego w żarliwej modlitwie, błagając o łaskę dla mojej duszy. Dzięki swojej niezrównanej miłości i trosce o ludzi oraz o ich szczęście, Jezus nie wahał się ostrzegać. Na początku swej posługi począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebieskie. Ponieważ On wie, że nie każda ścieżka prowadzi do nieba, nakazał: wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie. A wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Poświęcał czas grzesznikom, mówiąc: nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzesznych. Jezus bezkompromisowo potępiał hipokryzję uczonych w piśmie, faryzeuszów i saduceuszy. Jego ostrzeżenia i przykazania były dosadne. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i kopru i z kminku, a nie zaniedbaliście tego, co uważacie w zakonie, sprawiedliwości, miłosierdzia, wierności. A te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Z pewnością nikt nie oskarżyłby Zbawiciela, że nie kochał tych uczonych w piśmie i faryzeuszy. W końcu cierpiał i umarł również za nich. Jednakże okazując im miłość, nie mógł pozwolić im grzeszyć, dlatego w jasny sposób ich napominał. Pewien człowiek zwrócił uwagę na to, że Jezus nauczał swoich uczniów, by czynili tak jak On. Wszystkich życzliwie przyjmowali, a także nauczali o grzechu, gdyż miłość wymaga, by ostrzegać przed grzechem. Czasami ci, którzy podnoszą głos ostrzeżenia, zbywani są jako krytycy. Jednak paradoksalnie ci, którzy uważają, że prawda jest względna, a normy moralne kwestią osobistych preferencji, często sami w najsurowszy sposób krytykują ludzi, których nie akceptują. W kulturze poczucia winy wiecie, czy jesteście dobrzy, czy źli. Dzięki uczuciom, które nasuwa wam sumienie. W kulturze zawstydzenia wiecie, czy jesteście dobrzy, czy źli, dzięki temu, co mówi o was społeczeństwo. W kulturze zawstydzenia moralne życie nie opiera się na kontynuum dobra i zła, a na kontynuum przyjęcia do grupy lub wykluczenia. W systemie moralnym, w którym opiera się na przyjęciu do grupy i wykluczeniu, wszyscy są permanentnie niepewni. Nie istnieje w niej niezmienna norma, jednakże zmienny osąd grupy. To kultura nadwrażliwości. Kultura poczucia winy może być surowa, ale przynajmniej można w niej nienawidzić grzech, ale kochać grzesznika. Współczesna kultura zawstydzenia rzekomo ceni sobie przyjmowanie do grupy i tolerancję, ale może być niezwykle bezlitosna wobec tych, którzy się nie zgadzają i tych, którzy nie dopisują. Przeciwwagę do tego stanowi opoka, którą jest nasz Odkupiciel. Stabilna i niezmienna podstawa sprawiedliwości i cnoty. O ile lepiej jest posiadać niezmienne prawo Boga, dzięki któremu możemy wybierać nasze przeznaczenie, zamiast być zakładnikami nieprzewidywanych reguł i gniewu mediów i społecznościowych. O ileż lepiej jest znać prawdę, niż być miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki. O ileż lepiej odpokutować i dostosować się do norm Ewangelii, niż udawać, że nie ma dobra ani zła i marnić w grzechu i żalu. Pan oświadczył, głos ostrzeżenia dotrze do wszystkich ludzi przez usta moich uczniów, których wybrałem w tych ostatnich dniach. Jako strażnicy i uczniowie nie możemy być bezstronni w kwestii drogi jeszcze doskonalszej. Podobnie jak Ezechiel, nie możemy patrzeć, jak miecz spada na ziemię i nie zatrąbić na rogu. Nie oznacza, że powinniśmy pukać do drzwi naszych sąsiadów lub stawać na rynku i krzyczeć: odpokutujcie! Naprawdę, kiedy się nad tym zastanowimy, to przywrócona Ewangelia jest tym, czego ludzie tak naprawdę chcą. A więc głos ostrzeżenia nie jest nie tylko uprzejmością, ale radością. Redaktor działu opinii Deseret News, Hal Boyd, podjął przykład krzywdy, jaka jest nierozerwalnie związana z milczeniem. Elity zawierają związki małżeńskie, pozostają w nich i upewniają się, że ich dzieci cieszą się z korzyści wynikającymi ze stabilnego związku. Problem jednak w tym, że z reguły nie głoszą tego, co praktykują. Nie chcą narzucać się tym, którym naprawdę przydałoby się ich moralne przewodnictwo. Jednak być może nadszedł czas, by osoby wykształcone i posiadające silne rodziny przestały udawać, że są neutralne i zaczęły głosić, co praktykują w kwestii małżeństwa i rodzicielstwa i pomóc innym Amerykanom to przyjąć. Przykładamy nadzieję w tym, że szczególnie wy, którzy należycie do wschodzącego pokolenia, młodzi i młodzi dorośli, w których Pan musi polegać w kwestii powodzenia Jego dzieła w nadchodzących latach, będziecie popierać nauki Ewangelii i normy Kościoła zarówno na forum publicznym, jak i w życiu prywatnym. Nie porzucajcie tych, którzy powitaliby prawdę, ale popadają w ignorancję, ponieważ jej nie znają. Nie ulegajcie fałszywej tolerancji obawom. Obawom przed tym, co niewygodne, przed dezaprobatą, a nawet cierpieniem. Pamiętajcie obietnicę Zbawiciela. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą i prześladować was będą i kłamliwie mówić na wasz temat. Radujcie się i weselcie się, albowiem wasza zapłata jest obfita. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Ostatecznie my wszyscy jesteśmy osobiście odpowiedzialni przed Bogiem za dokonywane przez nas wybory i za to, w jaki sposób żyjemy. Zbawiciel oświadczył: mój ojciec posłał mnie, abym został podniesiony na krzyżu, a potem mógł przyciągnąć do siebie wszystkich ludzi, aby tak jak ja zostali podniesieni przez ludzi. Ojciec podniósł ludzi, aby stanęli przede mną i zostali osądzeni według swoich czynów, dobrych czy złych. Uznając supremację Pana, na zakończenie przytaczam słowa Almy. Moi bracia i siostry, z głębi serca, z wielkim niepokojem sprawiającym mi aż ból, pragnę, abyście pozbyli się swych grzechów i nie odkładali swego nawrócenia na później, lecz ukorzyli się przed Panem i wzywali Jego świętego imienia, abyście czuwali i nie ustawali, modląc się, abyście nie byli kuszeni ponad swoją wytrzymałość, abyście byli prowadzeni przez Świętego Ducha. pokładając wiarę w Panu, mając nadzieję, że otrzymacie życie wieczne i zawsze żywiąc w swoich sercach miłość Bożą, abyście zostali wyniesieni ostatniego dnia i weszli do swego odpoczynku. Oby każdy z nas mógł powiedzieć Panu wraz z Dawidem: nie ukrywałem w sercu swoim sprawiedliwości Twojej. Opowiadałem o wierności Twojej i zbawieniu Twoim. Nie zataiłem łaski i wierności Twojej wobec wielkiego zgromadzenia. To też Ty, Panie, nie odmawiaj mi litości swojej. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Piątkowe popołudnie 16 września 1988 roku w domu spotkań okręgu Vicente López w Buenos Aires w Argentynie zostałem ochrzczony jako członek Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Ochrzcił mnie mój dobry przyjaciel Alin Spanaus i czułem się tego dnia szczęśliwy, lżejszy i chętny do dalszego zdobywania wiedzy. Dziś chciałbym podzielić się lekcjami, które otrzymałem na swojej drodze nawrócenia. Lekcjami, z których mam nadzieję, będą mogły czerpać osoby, które nie są członkami Kościoła. Modlę się, aby wasze serca zostały dotknięte przez Ducha, tak jak to stało się ze mną. Po pierwsze, poznanie misjonarzy. Dlaczego osoba nieposiadająca istotnych wyzwań, potrzeb czy pytań może być zainteresowana poznaniem misjonarzy i wysłuchaniem ich lekcji? Cóż, w moim przypadku była to miłość. Kochałem dziewczynę. Dziewczynę o imieniu René. Zakochałem się w niej i chciałem się z nią ożenić. Była inna niż wszyscy i wyznawała zasady różniące się od tych, którym hołdowały inne znane mi młode kobiety. Mimo to zakochałem się i poprosiłem ją o rękę, a ona odmówiła. Byłem zdezorientowany, myślałem, że byłem niezłą partią. Byłem przystojny, miałem 24 lata, skończyłem wyższą uczelnię i miałem świetną pracę. Mówiła o swoich celach, o poślubieniu tylko kogoś, kto zabrałby ją do świątyni, o posiadaniu wiecznej rodziny, a potem odrzuciła moją propozycję. Chciałem kontynuować tę znajomość, więc zgodziłem się wysłuchać misjonarzy. Czy to jest dobry powód, aby zacząć się z nimi spotykać? Cóż, dla mnie był. Na pierwszym spotkaniu nie rozumiałem wiele z tego, co mówili, ale prawdę mówiąc, nie poświęcałem im wiele uwagi. Moje serce było zamknięte na nową religię. Chciałem tylko udowodnić, że nie mieli racji, aby zyskać trochę czasu i przekonać René, że powinna za mnie wyjść. Dzisiaj, kiedy część moich dzieci już powróciła z misji, a część nadal na niej służy, rozumiem poświęcenie, jakiego ci młodzi mężczyźni i kobiety dokonali, aby nauczać Ewangelii Jezusa Chrystusa. Teraz żałuję, że nie poświęciłem większej uwagi starszemu Richardsonowi, starszemu Farrellowi, starszemu Highlandowi, tym wspaniałym misjonarzom, którzy mnie nauczali. Zatem lekcja pierwsza. Mówię do was, przyjaciele i zainteresowani Kościoła, kiedy zaczniecie spotykać się z misjonarzami, proszę, abyście potraktowali ich poważnie. Oni poświęcają ważne lata swojego życia specjalnie dla was. Po drugie, przychodzenie do kościoła. W czasie pierwszego spotkania sakramentalnego, na które się udało, usłyszałem wiele słów, które nie miały dla mnie sensu. Kim były pszczółki? Czym było kapłaństwo Arona? Co to takiego stowarzyszenie pomocy? Jeśli za pierwszym razem, kiedy przyjdziecie na spotkanie kościelne, poczujecie się zdezorientowani, nie martwcie się. Ja też nie miałem pojęcia, o co chodzi, ale ciągle pamiętam wrażenia, to nowe uczucie spokoju i radości, jakiego doznałem. Wtedy jeszcze tego nie wiedziałem, ale Duch Święty szeptał do mojego ucha i serca: to jest słuszne. Pozwólcie, że zawrę te lekcje w jednym zdaniu. Jeśli jesteście zdezorientowani, nie martwcie się. Pamiętajcie uczucia, jakich doświadczyliście, bo pochodzą one od Boga. Po trzecie, czytanie Księgi Mormona. Po wielu spotkaniach z misjonarzami nie poczyniłem zbyt dużych postępów. czułem, że nie otrzymałem potwierdzenia prawdziwości Ewangelii. Pewnego dnia René zapytała mnie, czy czytasz Księgę Mormona? Odpowiedziałem, nie. Słuchałem przecież misjonarzy, czy to nie wystarczy? Ze łzami w oczach René zapewniła mnie o prawdziwości Księgi Mormona i wyjaśniła, że jeśli chce się dowiedzieć, czy jest prawdziwa, to jest na to tylko jeden sposób. Nie uwierzycie? Przeczytać ją, a potem zapytać. Czytajcie i rozważajcie w swoich sercach. Zapytajcie Boga, wiecznego Ojca w imię Chrystusa, w szczerości serca, z prawdziwym zamiarem, mając wiarę w Chrystusa, czy Księga Mormona jest prawdziwa, czy jest to prawdziwy Kościół. Zatem trzecia lekcja w jednym zdaniu brzmi, kiedy otrzymujecie te rzeczy, Księgę Mormona, i jesteście wzywani, aby ją czytać i pytać Boga, czy są prawdziwe, po prostu to zróbcie. Ostatnia lekcja, pokuta. Ostatnie doświadczenie, którym chcę się podzielić, wiąże się z pokutą. Po zapoznaniu się ze wszystkimi lekcjami misjonarskimi, wciąż nie byłem przekonany do tego, że istniała potrzeba zmiany czegokolwiek w moim życiu. To starszy Cutler, młody, pewny siebie misjonarz z ograniczoną znajomością hiszpańskiego, powiedział kiedyś, Joaquin, przeczytajmy razem Almę 42 i wstawmy tam twoje imię. Pomyślałem, że to głupie, ale zrobiłem to, o co prosił starszy Cutler i przeczytałem werset pierwszy. Mój synu Joaquinie, czuję, że jeszcze cię niepokoi myśl o czymś, czego nie możesz zrozumieć. O, Księga Mormona przemówiła do mnie. I przeczytaliśmy werset drugi. Mój synu Joaquinie, wytłumaczę ci to, po czym nastąpił opis stworzenia i upadku Adama. A potem werset czwarty. I tak widzimy, że dano człowiekowi, Joaquinowi, czas, aby się nawrócił. Czytaliśmy powoli, werset po wersecie, aż doszliśmy do ostatnich trzech wersów. I wtedy owładała mnie niesamowita siła. Księga przemówiła bezpośrednio do mnie i zacząłem płakać, kiedy przeczytałem, a teraz mój synu Joaquinie, pragnę, abyś się o tym więcej nie dręczył. Niech twoją udrękę stanowią tylko twe grzechy, doprowadzając cię do nawrócenia. Rozumiem teraz, że chciałem otrzymać objawienie bez zapłacenia za to odpowiedniej ceny. Przedtem nigdy prawdziwie nie rozmawiałem z Bogiem. Bo myśl o rozmawianiu z kimś, kogo obecności nie dostrzegałem, wydawała mi się bez sensu. Musiałem się ukorzyć i robić to, o co zostałem poproszony. Nawet jeśli dla mojego ziemskiego umysłu brzmiało to śmiesznie. Tego dnia otworzyłem swoje serce na ducha. Zapragnąłem odpokutować i zostać ochrzczony. Przedtem myślałem o pokucie jako czymś negatywnym, związanym tylko i wyłącznie z grzechem i występkiem. Ale nagle ujrzałem ją w innym świetle, jako coś pozytywnego, co przecierało drogę do wzrostu i szczęścia. Starszy Cutler jest z nami dzisiaj i chciałbym podziękować mu za otwarcie mi oczu. Moment, w którym ukorzyłem się i modliłem o wybaczenie, wpłynął na wszystkie decyzje, jakie kiedykolwiek podjąłem w życiu. A zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa dokonane za mnie stało się częścią mojego życia. Oto ostatnia lekcja w jednym zdaniu. Doświadczcie pokuty. Nic nie zbliży was bardziej do Pana Jezusa Chrystusa niż pragnienie zmiany. Mój drogi zainteresowany, przyjacielu Kościoła, jeśli słuchasz, osiągnięcie najwspanialszej radości jest o krok. Jesteś bardzo blisko. Pozwól, abym zaprosił cię z całą mocą mojego serca i z głębi duszy, abyś został ochrzczony. Jest to najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić. Zmieni to nie tylko twoje życie, ale też życie twoich dzieci i wnuków. Pan pobłogosławił mnie rodziną. Poślubiłem René i mamy czwórkę pięknych dzieci. I dzięki temu, że zostałem ochrzczony, mogę jak prorok Lechi z dawnych czasów zaprosić Cię do spożycia owocu z drzewa życia, który jest miłością Boga. Mogę im pomagać w przyjściu do Chrystusa. Proszę więc, zastanówcie się nad moimi doświadczeniami i traktujcie misjonarzy bardzo poważnie. Pójdźcie do kościoła i zapamiętajcie duchowe doświadczenia. Czytajcie Księgę Mormona i pytajcie Pana, czy jest ona prawdziwa. Oraz doświadczcie pokuty i zostańcie ochrzczeni. Świadczę wam, że jeśli zapłacicie za otrzymanie objawienia, ukorzycie się, będziecie czytać, modlić się i dokonacie pokuty, to niebiosa się otworzą i będziecie wiedzieli, tak samo jak ja, że Jezus jest Chrystusem, że jest moim i waszym Zbawicielem. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Kilka lat temu wraz z moją żoną Jackie zostaliśmy powołani, aby przewodniczyć misji Spokane w stanie Waszyngton. Pojawiliśmy się na polu misyjnym przepełnieni mieszaniną strachu i ekscytacji wynikających z tego, że do naszych zadań należała praca z wieloma znakomitymi młodymi misjonarzami. Pochodzili oni z wielu różnych środowisk i szybko stali się nam tak bliscy jak nasi synowie i córki. Znakomita większość świetnie sobie radziła, lecz kilkoro miało problem z wysokimi wymaganiami związanymi z ich powołaniem. Pamiętam, kiedy jeden z nich powiedział: prezydencie, ja po prostu nie lubię ludzi. Kilkoro powiedziało, że nie czuło pragnienia, by żyć zgodnie z dość rygorystycznymi regułami misji. Martwiłem się i zastanawiałem, co mogę zrobić, aby w sercach tych misjonarzy, którzy nie znali jeszcze radości płynącej z bycia posłusznym, dokonała się przemiana. Pewnego dnia, kiedy przejeżdżaliśmy koło pięknych pól pszenicy na granicy Waszyngtonu i Idaho, słuchałem nagrania, w którym czytano Nowy Testament. Kiedy słuchałem znajomej historii o bogatym, młodym człowieku, który przyszedł do Zbawiciela, aby zapytać, co ma uczynić, aby osiągnąć życie wieczne, otrzymałem niespodziewane, ale niezwykle silne osobiste objawienie, które jest teraz moim cennym wspomnieniem. Po tym, jak Jezus przytoczył przykazania i młody mężczyzna opowiadał, że przestrzegał ich wszystkich od młodości, usłyszałem delikatną korektę Zbawiciela. Jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz. Po czym przyjdź, naśladuj mnie. Ale ku mojemu zdziwieniu usłyszałem 6 słów przed tymi wersetami, których, jak mi się zdawało, nigdy wcześniej nie słyszałem ani nie czytałem. Wyglądało to tak, jakby były dodane do Pism Świętych. Zadziwiło mnie to natchnione zrozumienie, jakie się przede mną otworzyło. Jakie 6 słów wydawało tak niewiarygodny wpływ? Słuchajcie i sprawdźcie, czy rozpoznacie te pozornie proste słowa, które nie znajdują się w żadnej innej Ewangelii oprócz Ewangelii Marka. Przybiegł ktoś i zapytał go: nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? A Jezus odrzekł: znasz przykazania. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę. A on mu odpowiedział: nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł mu: jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością. Kiedy usłyszałem te słowa, w moim umyśle pojawił się żywy obraz naszego Pana, który zatrzymał się i spojrzał na tego młodego mężczyznę. Spojrzał, czyli wejrzał głęboko w jego duszę, rozpoznając jego dobro i potencjał, a także rozpoznając jego największą potrzebę. Następnie proste słowa. Jezus zrobił to z miłością. Odczuwał przejmującą miłość i współczucie do tego młodego człowieka i ze względu na tę miłość, z tą miłością Jezus poprosił go, by zrobił coś jeszcze. Wyobraziłem sobie, jak musiał się czuć ten młody mężczyzna otoczony tak wielką miłością w chwili, w której poproszono go o zrobienie czegoś tak niesamowicie trudnego, jak sprzedaż wszystkiego, co posiadał i oddanie tego biednym. W tym momencie zrozumiałem, że nie tylko serca tych misjonarzy wymagały przemiany. Moje także. Teraz pytanie nie brzmiało, w jaki sposób sfrustrowany prezydent misji ma sprawić, że borykający się z trudnościami misjoner zmieni swoje zachowanie. Zmieniło się ono na, w jaki sposób mogę być przepełniony miłością Chrystusową tak, aby misjonarz odczuł dzięki mnie miłość Boga i zapragnął się zmienić. W jaki sposób mogę spojrzeć na Niego w taki sposób, w jaki Zbawiciel spojrzał na Boga tego młodzieńca, ujrzeć Go takim, jakim naprawdę jest i kim może się stać, a nie tylko na to, co robi lub czego nie robi. W jaki sposób mogę się stać bardziej podobny do Zbawiciela? Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością. Od tamtej chwili, gdy siadałem twarzą w twarz z młodym misjonarzem lub misjonarką, którzy mieli problem z jakimś aspektem zachowania posłuszeństwa, w sercu widziałem wiernego młodego mężczyznę lub wierną młodą kobietę, którzy postąpili zgodnie z pragnieniem, pojechali na misję. Wtedy byłem w stanie powiedzieć z uczuciem troskliwego rodzica, siostro lub starszy, gdybym Cię nie kochał, nie przejmowałbym się tym, co się dzieje na Twojej misji, ale kocham Cię i ze względu na tę miłość troszczę się o to, kim się staniesz. Zachęcam Cię więc do zmiany tego, co wydaje Ci się trudne i stanie się tym, kim Pan chce, abyś się stał. Za każdym razem, kiedy szedłem na wywiad z misjonarzem, najpierw modliłem się o dar prawdziwej miłości i o to, żebym mógł widzieć każdego starszego i każdą siostrę tak, jak widzi ją ich Pan. Kiedy witaliśmy każdego z naszych misjonarzy z osobna przed konferencją strefy, zatrzymywałem się i patrzyłem im głęboko w oczy. Było to spojrzenie stanowiące wywiad bez słów. I wtedy za każdym razem bez wyjątku byłem przepełniony wielką miłością dla tych drogich synów i córek Boga. Wyniosłem wiele odmieniających życie lekcji z tego głębokiego, osobistego obcowania z rozdziałem 10 Ewangelii Marka. Podaję 4 z nich i wierzę, że pomogą one każdemu z nas. Pierwsze, kiedy uczymy się widzieć innych tak, jak postrzega ich Pan, a nie naszymi własnymi oczami, nasza miłość do nich i chęć, by im pomóc, wzrastają. Dostrzegamy w ludziach potencjał, którego oni sami pewnie nie potrafią sobie zobaczyć. Dzięki miłości Chrystusowej nie musimy się bać małych uwag, ponieważ doskonała miłość usuwa bojaźń i nigdy się nie poddamy. Pamiętajcie, że ci, których najtrudniej jest kochać, najbardziej potrzebują miłości. Drugie. Niemożliwe jest nauczanie ani uczenie się w duchu frustracji lub gniewu. A tam, gdzie brak miłości, w sercach nie dokona się żadna przemiana. Bez względu na to, czy naszą rolą jest być rodzicem, nauczycielem czy przywódcą, prawdziwe nauczanie zachodzi w atmosferze zaufania, a nie potępienia. Nasze domy zawsze powinny być cichą przystanią dla naszych dzieci, nie wrogim środowiskiem. 3. Nigdy nie powinno się odbierać miłości dziecku, przyjacielowi czy członkowi rodziny, kiedy nie udaje im się sprostać naszym oczekiwaniom. Nie wiemy, co się stało z bogatym młodzieńcem po tym, jak odszedł zasmucony, ale jestem przekonany, że Jezus nadal go kochał w doskonały sposób, nawet jeśli wybrał on łatwiejszą drogę. Być może w późniejszym etapie jego życia, kiedy odkrył, że majątek to jedynie namiastka szczęścia, przypomniał sobie i działał dzięki temu jednemu doświadczeniu, kiedy Pan na niego spojrzał z miłością i zaprosił go, by za nim podążał. 4. Ponieważ Pan nas kocha, wiele od nas wymaga. Jeśli jesteśmy pokorni, przyjmiemy zaproszenie Pana, aby odpokutować, dokonać poświęcenia i służyć, aby odzwierciedlić Jego doskonałą miłość do nas. W końcu zaproszenie do pokuty jest także zaproszeniem do otrzymania wspaniałego daru, wybaczenia i pokoju. Zatem nie lekceważcie karania Pańskiego, ani nie upadajcie na duchu, gdy On was doświadcza, bo kogo Pan miłuje, tego karze. Moi bracia i siostry, zawsze, kiedy macie poczucie, że jesteście proszeni o zrobienie czegoś trudnego, porzucenie złego nawyku czy uzależnienia, rezygnację z pogoni za rzeczami tego świata, poświęcenie ulubionego zajęcia, ponieważ jest sabat, przebaczenie komuś, kto zrobił coś złego, pomyślcie o Panu, który spogląda na was z miłością i zachęca was, abyście to odrzucili i za Nim podążali. Dziękujcie Mu za to, że kocha was tak bardzo, aby zaprosić was, byście robili więcej. Świadczę o naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie i czekam na dzień, kiedy On weźmie nas w ramiona i patrząc na nas, otoczy nas swą doskonałą miłością. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję, bracia. Teraz kongregacja dołączy do chóru, śpiewając hymn Żelazny Pręt. Po hymnie będziemy mieli przyjemność wysłuchania starszego Garego Stevensona z kworum 12 apostołów. Po nim wystąpią starsi Scott Grow i Benjamin DeHoyos, 70. Po nich w przemówieniach chór zaśpiewa Słuchaj przykazań. Jest to 187. wiosenna konferencja generalna Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich.
Do wspaniałych nauk, jakie dzisiejszego ranka wygłosili starsi Oaks i Rasband, chciałbym dodać świadectwo Duchu Świętym, skierowane szczególnie do dzieci z organizacji podstawowej. Jakiś czas temu, w poniedziałkowy wieczór, odwiedziłem wraz z moją żoną Lezą młodą rodzinę w naszej okolicy. Będąc u nich w domu, zostaliśmy poproszeni o pozostanie na domowy wieczór rodzinny, na którym miał nauczać ich 9-letni syn. Z chęcią przyjęliśmy zaproszenie. Po hymnie, na rozpoczęcie modlitwy i omówieniu spraw rodzinnych, ten 9-latek rozpoczął od przeczytania znamiennego pytania, które zanotował, szykując lekcję. W jaki sposób pomaga Ci Duch Święty? To pytanie zapoczątkowało bardzo ważną rodzinną dyskusję, podczas której wszyscy dzielili się swoimi myślami i uwagami. Byłem pod wrażeniem tego, jak dobrze nasz nauczyciel przygotował się do lekcji oraz jego trafnego pytania, które nurtowało mnie przez kilka następnych dni. Od tego czasu często zadawałem je sobie. W jaki sposób pomaga Ci Duch Święty? Pytanie niezwykle istotne dla Was wszystkich, dzieci z organizacji podstawowej, które z ukończeniem 8 lat przygotowują się do chrztu, oraz dla tych, które niedawno zostały ochrzczone i przyjęły dar Ducha Świętego. Pytanie to jest także istotne dla tysięcy osób, które niedawno się nawróciły. Proszę każdego z nas, a szczególnie dzieci z organizacji podstawowej, o zastanowienie się nad pytaniem, w jaki sposób pomaga Ci Duch Święty. Kiedy zacząłem rozważać to pytanie, przypomniałem sobie doświadczenie z mojej młodości. Jest to historia, którą opowiedziałem starszemu Robertowi Helsowi krótko po tym, jak powołano mnie do kworum 12 apostołów i którą przytoczył w artykule opisującym moje życie. Niektórzy z Was być może znają tę historię, ale większość jeszcze jej nie słyszała. Kiedy miałem 11 lat, w pewien upalny letni dzień wybrałem się wraz z moim ojcem na wspinaczkę po górach w pobliżu naszego domu. Kiedy mój ojciec przemierzał stromy szlaki, ja skakałem po skałach rozmieszczonych wzdłuż szlaku. Chcąc wdrapać się na większość z nich, zacząłem podciągać się na jej szczyt. Ku mojemu zdziwieniu mój ojciec złapał mnie za pasek u spodni, ściągnął mnie na dół, mówiąc: nie wspinaj się na tę skałę, trzymajmy się szlaku. Kilka minut później, kiedy spojrzeliśmy w dół, byliśmy zszokowani, gdyż na samym szczycie skały, na którą chciałem się wspiąć, w blasku słońca wygrzewał się duży grzechotnik.
I have never forgotten what I learned that day. Can you see how the Holy Ghost helped me? I am forever grateful that my father listened to the still small voice of the Holy Ghost, as it may have saved my life. Before we further consider the question, how does the Holy Ghost help you, let's review some of what we have learned about the Holy Ghost. I'll highlight just three that we've learned today. First, the Holy Ghost is the third member of the Godhead. We learned this truth in the first article of faith. We believe in God, the eternal Father, and in His Son, Jesus Christ, and in the Holy Ghost.
Chrystusa i w Ducha Świętego. Po drugie, Duch Święty jest duchową istotą, co zostało opisane we współczesnym Piśmie Świętym. Ojciec ma powłokę z ciała i kości, namacalną niczym ciało ludzkie, takoż i Syn. Lecz Duch Święty nie ma powłoki z ciała i kości, lecz jest istotą Ducha. Gdyby tak nie było, Duch Święty nie mógłby w nas mieszkać. Oznacza to, że Duch Święty posiada duchowe ciało w przeciwieństwie do Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, którzy posiadają ciała fizyczne. Prawda ta pomaga w zrozumieniu innych tytułów, jakimi określa się Ducha Świętego, a które są nam znane, m.in. Duch Boży, Duch Pana, Święty Duch Obietnicy i Pocieszyciel. Po trzecie, dar Ducha Świętego udzielany jest poprzez nałożenie rąk. Ten obrzęd, który następuje po chrzcie, pozwala nam na posiadanie stałego towarzystwa Ducha Świętego. W celu dokonania tego obrzędu godni posiadacze kapłaństwa Melchizedeka kładą dłonie na głowie danej osoby, zwracają się do niej po imieniu, mówią, że działają z upoważnienia kapłańskiego i imię Jezusa Chrystusa konfirmują tę osobę na członka Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dniach Ostatnich, po czym dodają bardzo istotne zdanie. Przyjmij Ducha Świętego. W jaki sposób pomaga Ci Duch Święty? Po tym krótkim omówieniu trzech istotnych praw o Duchu Świętym, powróćmy do naszego pierwszego pytania. W jaki sposób pomaga Ci Duch Święty? Tak jak to opisałem, przytaczając doświadczenie z dzieciństwa, Duch Święty może Wam pomóc, ostrzegając Was zawczasu przed fizycznym lub duchowym niebezpieczeństwem. Ponownie nauczyłem się o istotnej ostrzegawczej roli Ducha Świętego, kiedy służyłem w prezydium obszaru w Japonii. W tamtym czasie ściśle współpracowałem z prezydentem Reidem Tateoką, prezydentem misji w Sendai w Japonii. W ramach swoich zwykłych misyjnych obowiązków prezydent Tateoka planował spotkanie przywódców misyjnych służących na południowym obszarze misji, której przewodniczył. Kilka dni przed spotkaniem prezydent Tateoka poczuł w sercu, że powinien zaprosić wszystkich misjonarzy służących na tym obszarze do udziału w spotkaniu przywódców zamiast zaleconej niewielkiej grupy przywódców starszych i sióstr misjonarek. Kiedy poinformował o swoim zamiarze, przypomniano mu, że to konkretne spotkanie nie było przeznaczone dla wszystkich misjonarzy, ale jedynie dla przywódców misyjnych. Jednakże starając się postąpić zgodnie z otrzymanym natchnieniem, co było nietypowym zachowaniem, zaprosił do udziału w tym spotkaniu wszystkich misjonarzy służących w kilku nadbrzeżnych miastach, włączając w to miasto Fukushima. Wyznaczonego dnia, 11 marca 2011 roku, misjonarze zgromadzili się na rozszerzonym spotkaniu misyjnym w położonym w głębi lądu mieście Koriyama. Podczas tego spotkania trzęsienie ziemi o sile 9 stopni, a następnie tsunami uderzyły w obszar Japonii, na którym znajduje się misja Sendai. Niestety wiele nadbrzeżnych miast, w tym także te, z których zgromadzono misjonarzy, zostało zniszczonych, a śmierć poniosło wiele mieszkających tam osób. Ponadto miasto Fukushima odniosło dodatkowe zniszczenia na skutek szeregu awarii w elektrowni atomowej. Choć dom spotkań, w którym zgromadzili się tamtego dnia misjonarze, został uszkodzony przez trzęsienie ziemi, to dzięki posłuszeństwu pod szeptom otrzymanym od Ducha Świętego prezydent i siostra Tateoka oraz wszyscy misjonarze znaleźli schronienie. Znajdowali się daleko poza zasięgiem niszczących sił tsunami i opadu radioaktywnego. Słuchając podszeptów Ducha Świętego, odczuć, które w większość przypadków są ciche i spokojne, możecie, nie będąc tego świadomi, zostać oddzieleni od duchowego lub doczesnego niebezpieczeństwa. Bracia i siostry, Duch Święty pomoże Wam, dając Wam ostrzeżenie, tak jak to uczynił w przypadku mojego ojca i prezydenta Tateoki. Odpowiadając na pytanie, w jaki sposób pomaga Ci Duch Święty, rozważmy jego rolę jako pocieszyciela. Nieoczekiwane wydarzenia w życiu każdego z nas przynoszą smutek, ból i rozczarowanie. Pośród tych prób Duch Święty wypełnia jedną ze swoich najważniejszych ról. Jest pocieszycielem, co stanowi także jedno z jego imion. Przepełnione spokojem i zapewnieniem słowa Jezusa Chrystusa opisują tę świętą rolę. Ja prosić będę Ojca i dawam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Aby to lepiej zilustrować, opowiem prawdziwą historię pewnego małżeństwa, rodziców pięciu synów, które przeprowadziło się wiele lat temu z Los Angeles do niewielkiej społeczności. Dwóch najstarszych synów w liceum uprawiało różne sporty i spędzało czas z kolegami, przywódcami i trenerami, z których wielu było wiernymi członkami kościoła. Relacje te doprowadziły do chrztu Fernando, najstarszego syna i jego młodszego brata. Jakiś czas później Fernando wyprowadził się do innego miasta, gdzie uczęszczał do koledżu i grał w futbol. Poślubił w świątyni swą miłość ze szkolnej ławki Bailey. Po studiach Fernando i Bailey z niecierpliwością oczekiwali narodzin pierwszego dziecka, córeczki. Niestety w trakcie przeprowadzki do rodzinnego miasta, w czym pomagały ich rodziny, samochód, w którym Bailey podróżowała wraz ze swoją siostrą, zderzył się z wieloma samochodami na autostradzie, w tragiczny sposób kończąc życie Bailey i jej nienarodzonej córki. Tak jak głęboki był ból, którzy odczuwali Fernando oraz rodzice i rodzeństwo Bailey, tak głęboki był spokój i pocieszenie, który odczuli niemal natychmiast. Duch Święty, wypełniając swoją rolę jako pocieszyciela, naprawdę wsparł Fernando w czasie tego niewyobrażalnego cierpienia. Duch Święty napełnił go trwałym spokojem, dzięki któremu Fernando mógł wybaczyć i okazać miłosierdzie wszystkim, którzy wzięli udział w tym tragicznym wypadku. Rodzice zadzwonili do jej brata, który służył w tamtym czasie na misji. Później opisał w liście uczucie, jakie miał, kiedy usłyszał te straszne wieści o swojej ukochanej siostrze. To cudowne, że mogłem usłyszeć wasz spokojny głos podczas tej burzy. Nie wiedziałem, co mam powiedzieć. Byłem w stanie myśleć jedynie o tym, że nie spotkam mojej siostry, kiedy wrócę do domu. Wasze niezłomne świadectwo o Zbawicielu i Jego planie przyniosło mi pocieszenie. Ten sam słodki duch, który doprowadza mnie do łez, kiedy studiuję Pisma Święte i nauczam, napełnił wtedy moje serce. Pocieszył i przypomniał mi o tym, co już wiem. Duch Święty pomoże wam, pocieszając was, tak jak to uczynił w przypadku rodziny Fernando i Bailey. Duch Święty składa także świadectwo o Ojcu i Synu oraz o wszelkiej prawdzie. Pan, zwracając się do swoich uczniów, powiedział: gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, złoży świadectwo o mnie. Aby opisać cenną rolę Ducha Świętego jako świadka i potwierdzającego, dokończę opowiadać historię Fernando i Bailey. Jak pamiętacie, opowiedziałem, że Fernando i jego brat zostali ochrzczeni, ale ich rodzice oraz trzej młodsi bracia nie byli członkami Kościoła. I pomimo otrzymania wielu zaproszeń na przestrzeni lat, aby spotkać się z misjonarzami, za każdym razem odmawiali. Doświadczywszy bolesnej straty Bailey, jej córeczki, rodzice i bracia Fernando nie mogli znaleźć spokoju, nie mogli znaleźć pocieszenia. Nie mogli zrozumieć, w jaki sposób ich syn Fernando i rodzina Bailey znoszą ten wielki ciężar. W końcu doszli do wniosku, że to, czego im brakowało, co posiadał Fernando, to przywrócona Ewangelia Jezusa Chrystusa, która musiała być dla niego źródłem spokoju i pocieszenia. Wkrótce potem zaprosili misjonarzy, aby nauczali ich Ewangelii. W rezultacie uzyskali swoje własne świadectwo o wielkim planie szczęścia, które wniosło w ich życie słodki spokój i kojące pocieszenie, którego tak rozpaczliwie poszukiwali. 2 miesiące po stracie Bailey i ich nienarodzonej wnuczki, rodzice Fernando oraz jego dwaj młodsi bracia zostali ochrzczeni i przyjęli dar Ducha Świętego. Najmłodszy brat Fernando z niecierpliwością oczekuje swojego chrztu w wieku 8 lat. Każdy członek tej rodziny świadczy, że Duch Święty złożył im świadectwo o prawdziwości Ewangelii, dzięki któremu zyskali pragnienie przyjęcia chrztu i otrzymania daru Ducha Świętego. Bracia i siostry, Duch Święty pomoże wam, świadcząc tak, jak to uczynił w przypadku rodziny Fernando. Podsumujmy. Wyróżniliśmy 3 objawione prawdy, które prowadzą do poznania roli Ducha Świętego. Brzmią one: Duch Święty jest 3. członkiem Boskiej Trójcy. Duch Święty jest duchową istotą i dar Ducha Świętego jest udzielany poprzez nałożenie rąk. Odnaleźliśmy także 3 odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób pomaga ci Duch Święty. Duch Święty ostrzega, Duch Święty pociesza i Duch Święty świadczy. Zwracając się do was, do tych z was, którzy przygotowujecie się do chrztu i konfirmacji, albo którzy dokonaliście tego niedawno lub jakiś czas temu, zachowanie daru Ducha Świętego jest istotne dla naszego fizycznego i duchowego bezpieczeństwa. Możemy to osiągnąć poprzez dążenie, by przestrzegać przykazań, modlić się indywidualnie i z rodziną, czytać Pisma Święte, budować oparte na miłości i wybaczaniu relacje z rodziną i bliskimi nam osobami. Starajmy się, aby nasze myśli, czyny i słowa były cnotliwe. Oddajmy cześć naszemu Ojcu Niebieskiemu w naszych domach, kościele i kiedy tylko możemy w świątyni. Bądźcie blisko Ducha, a Duch będzie blisko was. Na zakończenie zwracam się do was z prośbą i składam wam moje pewne świadectwo. Proszę, abyście żyli w pełnej zgodzie ze słowami często śpiewanymi przez dzieci z organizacji podstawowej. Słuchaj, słuchaj, usłyszysz Ducha szepty. Słuchaj, słuchaj Jego głosu dziś. Moi drodzy bracia i siostry, zarówno młodzi, jak i starsi, składam wam moje świadectwo o chwalebnym istnieniu boskich istot, które stanowią Boską Trójcę. Bogu Ojcu, Jezusie Chrystusie i Duchu Świętym. Świadczę, że jednym z przywilejów, jakim cieszymy się jako święci w dniach ostatnich, żyjący w pełni czasów, jest dar Ducha Świętego. Wiem, że Duch Święty może wam pomóc i to zrobi. Składam wam także moje szczególne świadectwo o Jezusie Chrystusie i Jego roli jako Zbawiciela i Odkupiciela oraz o Bogu, który jest naszym Ojcem Niebieskim. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Zwracam się do was, do młodego pokolenia, młodzieży i młodych dorosłych stanu wolnego oraz tysięcy będących w związkach małżeńskich. Jesteście przyszłymi przywódcami tego Kościoła. W obliczu wielkiej niegodziwości, chaosu i strachu, jakie dzisiaj panują, mówię wam o błogosławieństwu i o czystości. Jezus Chrystus nauczał wielu praw, które wyjaśniają wielki plan szczęścia Ojca Niebieskiego i wasze miejsce w tym planie. Skupię się na dwóch sprawach, które pomogą wam zrozumieć waszą tożsamość. Po pierwsze, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Po drugie, a to jest żywot wieczny, aby poznać Ciebie, jednego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Proszę, pamiętajcie o tych prawdach. One uczą, dlaczego należy o nich pamiętać. A ja postaram się przedstawić, w jaki sposób i wy, i my wszyscy musimy poznać Boga. Moi młodzi przyjaciele, musimy rozpoznać Pana Boga przez modlitwę. 7 kwietnia 1929 roku Oliver Cowdery rozpoczął pracę jako skryba. Oliver prosił Boga, aby dał mu potwierdzenie co do przywrócenia i zadanie, jakie miał w nim odegrać. Pejdź otrzymał następujące objawienie. Oto wiesz, żeś mnie pytał i oświeciłem twój umysł. Oto mówię ci, abyś wiedział, że nikt poza Bogiem nie zna twoich myśli i zamiarów twojego serca. Jeśli dalej żądasz świadectwa, wspomnij o noc, gdyś wołał do mnie w sercu. Czyż nie zasłałem spokoju na twój umysł w twojej sprawie? Czy możesz mieć większe świadectwo niż od Boga? Kiedy wy będziecie modlić się z wiarą, poczujecie miłość Boga, kiedy Duch przemówi do was w waszych dusz. Niezależnie od tego, jak bardzo czasami czujecie się niepewni, nie jesteście sami na tym świecie. Bóg zna was osobiście. Kiedy się modlicie, poznacie Go. Kiedy studiujecie Pisma Święte, nie tylko uczycie się o Zbawicielu, ale naprawdę możecie Go poznać. W kwietniu 1985 roku starszy Bruce McConkie przemawiał na konferencji generalnej 13 dni przed swoją śmiercią. Zakończył świadectwem. Jestem jednym z jego świadków. I w niedalekim czasie dotknę ran jego gwoździach, jego dłoniach i stopach i zaleję je jego łzami, moimi łzami. Lecz nie będę wówczas wiedział lepiej niż wiem teraz, że jestem wszechmogącym Synem Boga, jest Zbawicielem i Odkupicielem i że zbawienie przychodzi dzięki Jego zanieczyszczającej krwi i przez nią i nie w żaden inny sposób. Ci z nas, którzy słuchali tego dnia przemówienia starszego McConkiego, nigdy nie zapomnieli, co czuliśmy. Mówił: mówiąc o tych cudownych rzeczach, użyję moich własnych słów, choć może wam się wydawać, że są to słowa Pism Świętych. Prawdą jest, że były wcześniej wypowiedziane przez innych, a teraz są moje, gdyż Duch Święty od Boga złożył mi świadectwo, że są prawdą i teraz czuję, jakby Pan wyjawił mi je pierwszemu. Tak oto usłyszałem Jego głos i znam Jego słowo. Kiedy będziecie studiować i rozważać Pisma Święte, wy również usłyszycie głos Boga i poznacie Jego słowa i Jego samego. Bóg objawi wam osobiście swoje wieczne prawdy. Te doktryny i zasady staną się częścią tego, kim wy jesteście i zacznę emanować z waszych duchów. Poza osobistym studiowaniem ważne jest, żebyście studiowali z rodziną. W naszej rodzinie chcieliśmy, żeby dzieci nauczyły się rozpoznawać Ducha Świętego. Wierzymy, że miało to miejsce, kiedy codziennie studiowaliśmy z rodziną Księgę Mormona. Nasze świadectwa wzmacniały się, kiedy rozmawialiśmy o świętych rzeczach. Studiowanie Pism Świętych staje się kanałem komunikacji z nami dla Ducha, który z każdemu z nas udziela osobistej lekcji. Kiedy będziecie codziennie studiować Pisma Święte, indywidualnie i z rodziną, nauczycie się rozpoznawać głos Ducha i poznacie Boga. Poza modlitwą i studiowaniem Pism Świętych musimy czynić wolę Boga. Naszym doskonałym przykładem jest Zbawiciel. Powiedział on: zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełnić wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. Kiedy zmartwychwstały Zbawiciel ukazał się nefitom, rzekł: jestem światłem i życiem świata. I wypiłem kielich goryczy, dany mi przez Ojca. I przyniosłem chwałę Ojcu, biorąc na siebie grzechy świata. Co czyniąc, poddałem się woli Ojca we wszystkim od początku. Wy i ja czynimy wolę Ojca, kiedy szanujemy nasze przymierza, przestrzegamy przykazań oraz służymy Bogu i bliźnim. Moja żona Rhonda i ja mamy rodziców, którzy są po prostu zwykłymi ludźmi. Zapewne bardzo przypominają waszych rodziców, ale to, co w nich kocham, to to, że poświęcili swoje życie w służbie Bogu i nauczyli nas, abyśmy czynili podobnie. Kiedy rodzice Rhondy były zaledwie kilka lat po ślubie, jej 20-letni ojciec został powołany na pełnoetatową misję. Zostawił swoją młodą żonę i 2-letnią córkę. Potem jego żona została powołana do służby u jego boku podczas ostatnich 7 miesięcy. Córkę zostawiła pod opieką rodziny. Kilka lat później, mając już 4 dzieci, przeprowadzili się do Missouri w Montanie, by ojciec mojej żony mógł rozpocząć studia. Jednak mieszkali tam zaledwie kilka miesięcy, kiedy prezydent Spencer Kimball i starszy Mark Peterson powołali mojego teścia na prezydenta nowo utworzonego palika w Missouri. Miał jedynie 34 lata. Na bok odłożył marzenia o studiach, dążąc do czynienia woli Pana, a nie własnej. Moi rodzice służyli jako pracownicy świątyni przez ponad 30 lat. Służyli również na 5 pełnoetatowych misjach w Riverside, Kalifornii, w Ulaanbaatar w Mongolii, w Nairobi w Kenii, w świątyni w Nauwu i w świątyni Monterey w Meksyku. W Meksyku ciężko pracowali, by uczyć się nowego języka, co nie było łatwe w wieku 80 lat. Jednak pragnęli czynić wolę Pana bardziej niż spełniać własne pragnienia w życiu. Takim oddanym świętym dniach ostatnich na całym świecie przytaczam słowa Pana powiedziane prorokowi Nefiemu: błogosławiony jesteś za to, co uczyniłeś w Twojej wytrwałości, gdyż nie troszczyłeś się o swoje życie, ale wypełnienie mojej woli i moich przykazań. Kiedy dążymy do czynienia woli Boga, wiernie służąc Jemu i naszym bliźnim, czujemy Jego aprobatę i naprawdę Go poznamy. Zbawiciel mówił nam, że najlepszym sposobem na poznanie Boga jest stanie się Mu podobnym. Powiedział: jakimi ludźmi powinniście więc być? Zaprawdę powiadam wam, że na moje podobieństwo. Godność jest niezbędna, byśmy mogli stać się Mu podobni. On nakazał: uświęćcie się, oczyśćcie swoje serca i oczyśćcie swoje ręce, abym was mógł uczynić czystymi. Wchodząc na ścieżkę, która prowadzi do stania się Mu podobnymi, dokonujemy pokuty, otrzymujemy Jego przebaczenie, a On oczyszcza nasze dusze. Aby pomóc nam czynić postępy, Ojciec dał nam obietnicę: każda dusza, co wyrzeka się grzechów i przychodzi do mnie i wzywa mojego imienia i słucha głosu mojego i przestrzega moich przykazań, zobaczy oblicze moje i pozna, żem jest. Dzięki naszej wierze w Jego zadośćuczyniającą ofiarę, Zbawiciel oczyszcza nas, uzdrawia i umożliwia nam poznanie siebie samego, przestawanie się Jemu podobnymi. Mormon nauczał: módlcie się do Ojca z całego serca, abyście stali się synami i córkami Boga. I gdy się ukaże, abyście byli jak On. Kiedy staramy się być podobni Bogu, On może czynić z nas więcej, niż sami kiedykolwiek bylibyśmy w stanie. Aby pomóc nam w naszych zmaganiach, Bóg dał nam ludzi, którzy są naszymi przykładami i mentorami. Pragnę podzielić się jednym z moich mentorów, starszym Neilem Maxwellem. Nieustannie starał się podporządkować swoją wolę woli Ojca, pragnąc stać się podobnym Bogu. Ponad 20 lat temu opowiedział mi o uczuciach, które ogarnęły go, kiedy dowiedział się, że ma raka. Powiedział: chcę nadal być częścią drużyny. Po tej stronie zasłony lub po tamtej. Nie chcę siedzieć na ławce. Chcę grać na boisku. W ciągu kilku następnych tygodni z niechęcią myślał o tym, by prosić Boga, by go uzdrowił. Chciał jedynie wypełniać wolę Boga. Jego żona Colleen zauważyła, że pierwsze słowa, jakie padły z ust Zbawiciela w ogrodzie Getsemane, to: jeśli można, niech ten kielich mnie ominie. Dopiero potem powiedział: wszakże nie jako ja chcę, ale jako ty. Zachęcała starszego Maxwella, żeby podążył za przykładem Zbawiciela, żeby poprosił o pomoc, a potem poddał swoją wolę woli Boga, co też uczynił. Doświadczywszy cierpień podczas intensywnej i wyczerpującej terapii, która zajęła prawie rok, całkowicie i z zapałem wrócił na boisko. Służył jeszcze przez 7 lat. Towarzyszyłem mu w tych latach w wielu zadaniach. Czułem jego dobroć, współczucie i miłość. Byłem świadkiem tego, jak w coraz większym stopniu doświadczał duchowego oczyszczenia przez ciągłe cierpienie i nieustanną służbę, gdy starał się być podobny Zbawicielowi. Największym przykładem i mentorem, który istnieje, jest Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus, który powiedział: jestem drogą i prawdą i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Przyjdź i naśladuj mnie. Moi młodzi bracia i siostry, poznanie Boga to podróż trwająca przez całe życie, a to jest żywot wieczny, abyśmy poznali jedynego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego posłał. Czyż nie pójdziemy dalej, tak jak w tak wielkiej sprawie? Odwagi, moi przyjaciele, i naprzód, naprzód do zwycięstwa. Bóg was zna i zaprasza was, abyście Jego poznali. Módlcie się do Ojca, studiujcie Pisma Święte, starajcie się czynić wolę Boga, starajcie się być podobni do Zbawiciela i słuchajcie prawych mentorów. Kiedy będziecie to czynić, poznacie Boga i Jezusa Chrystusa i odziedzicie życie wieczne. Zachęcam was do tego jako ich ustanowiony świadek w imię Jezusa Chrystusa. Oni was kochają. Świadczę o tym w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Wiele lat temu, kiedy służyłem jako nauczyciel seminarium, usłyszałem, jak jeden z moich kolegów poprosił swoich uczniów, aby zastanowili się nad następującym pytaniem. Jeśli żylibyście na ziemi w czasach Zbawiciela, jak myślicie, dlaczego podążalibyście za Nim i byli Jego uczniami? Doszli do wniosku, że ci, którzy naśladują Zbawiciela w dzisiejszych czasach i starają się być Jego uczniami, prawdopodobnie byliby nimi i wtedy. Od tamtej pory sam zastanawiałem się nad tym pytaniem i ich wnioskiem. Często zastanawiałem się, jakie ogarnęłoby mnie uczucie, gdybym słyszał, jak Zbawiciel wypowiada następujące słowa podczas kazania na górze. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie ustawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Czy możecie sobie wyobrazić, co byście czuli, słuchając głosu Zbawiciela? Właściwie nie musimy sobie tego wyobrażać. Słuchanie głosu Zbawiciela jest dla nas nieustannym doświadczeniem, ponieważ kiedy słuchamy jego głosu, jego sług, to tak jak ten sam głos. W 1838 roku Pan przekazał Józefowi Smithowi przesłanie podobne do kazania na górze. Bowiem tak się będzie nazywał mój Kościół w dniach ostatnich. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich. Zaprawdę powiadam wam wszystkim. Powstańcie i jaśniejcie, aby światło wasze było na wzór narodom. Czasy, w których żyjemy, są tak niezwykłe, że zobaczył je w wizji już prorok Izajasz. Prorokował on również o dniu, w którym dokona się przywrócenie Kościoła Jezusa Chrystusa i jego celu, mówiąc: i wywiesi narodom sztandar i zbierze wygnańców z Izraela, a rozproszonych z Judy zgromadzi z czterech końców świata. W kontekście Pism Świętych sztandar to chorągiew, wokół której zbierają się ludzie zjednoczeni we wspólnym celu. W dawnych czasach sztandar służył jako punkt zbiorczy dla żołnierzy podczas bitwy. W symbolicznym znaczeniu Księgi Mormona i przywrócony Kościół Jezusa Chrystusa to sztandary dla naszych narodów. Bez wątpienia jednym z wielkich sztandarów w tych ostatnich dniach jest ta wspaniała konferencja generalna, podczas której nieustannie głoszone jest wielkie dzieło i plan naszego Ojca Niebieskiego, by przynieść nieśmiertelność i wieczny żywot człowiekowi. Regularnie odbywająca się konferencja generalna to jedno z największych i najwspanialszych świadectw tego, że my, jako święci w dniach ostatnich, wierzymy we wszystko, co Bóg objawił, wszystko, co teraz objawia. Wierzymy także, że objawi On jeszcze wiele wielkich i doniosłych rzeczy w odniesieniu do Królestwa Bożego. Co więc Pan objawił przez prezydenta Monsona, co musimy ciągle czynić, aby nasze światło mogło być sztandarem dla narodów? Jakich ważnych rzeczy musimy dokonać w tych olśniewających czasach budowy Syjonu i gromadzenia Izraela? Pan zawsze objawia nam swoją wolę, słowo po słowie, przykazanie po przykazaniu, trochę tu i trochę tam. Dlatego nie powinny dziwić nas rzeczy, które wydają się pozornie małe ze względu na swój prosty i powtarzający się charakter. Gdyż Pan udzielił nam już rady, mówiąc: błogosławieni będą ci, którzy słuchają moich przykazań i nadstawiają ucha, aby usłyszeć moje rady, albowiem zdobędą oni mądrość. Temu, kto przyjmuje, dam więcej. Świadczę, że słowo po słowie, przykazanie po przykazaniu, trochę tu i trochę tam, posłuszni radom naszych przywódców, będziemy mieli w naszych lampach oliwę, która pozwoli nam dać światło innym ludziom, jak nakazał nam Pan. Choć możemy robić wiele różnych rzeczy, które możemy robić, aby być światłem i sztandarem dla innych, chciałbym się skupić na trzech z nich. Przestrzeganie dnia sabatu, przyspieszenie dzieła zbawienia po obu stronach zasłony i nauczanie na sposób Zbawiciela. Światło, o którym mówimy, ma swoje źródło w poświęceniu, z jakim przestrzegamy dnia sabatu, tak w kościele, jak i w domu. Jest to światło, które wzmaga się, kiedy pozostajemy nieskażeni przez świat. Jest to światło, które emanuje, gdy ofiarujemy nasze sakramenty w Jego świętym dniu i gdy składamy hołd Najwyższemu, a wszystko to pozwala nam na zawsze mieć ze sobą Jego Ducha. Jest to światło, które wzmaga się i staje widoczne, kiedy zwracamy do domu z uczuciem wybaczenia, o którym prezydent Henry Eyring mówił podczas ostatniej konferencji generalnej w październiku. Ze wszystkich tych błogosławieństw, które możemy odkryć, największym jest uczucie wybaczenia, które spływa na nas, gdy przyjmujemy sakrament. Odczuwamy większą miłość i bardziej doceniamy Zbawiciela, którego nieskończona ofiara umożliwia nam oczyszczenie z grzechów.
from sin. Close quote. As we keep the Sabbath,
kiedy święcimy dzień sabatu i przyjmujemy sakrament, nie tylko doświadczamy oczyszczenia, ale nasze światło bardziej jaśnieje. Nasze światło wzmaga się, kiedy poświęcamy czas na szukanie imion i nazwisk naszych przodków. Zabieramy je do świątyni i uczymy nasze rodziny i innych ludzi, aby robili to samo. Ta święta praca świątynna i badanie historii rodziny, w której uczestniczymy wraz ze świętymi po obu stronach zasłony, posuwa się naprzód. Szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, w miarę jak budowane są świątynie Pana. Teraz, kiedy świątynie mają specjalnie wyznaczony czas dla rodzin, które przychodzą z imionami, nazwiskami bliskich osób, wraz z żoną cieszymy się słodkim doświadczeniami służącą świątyni z naszymi dziećmi i wnukami. Kiedy znajdujemy imiona i nazwiska przodków, zabieramy je ze sobą do świątyni i uczymy innych, by też to robili. Tym samym jaśniejemy jak sztandar czy chorągiew. Zdobywanie umiejętności nauczania na sposób Zbawiciela to kolejna metoda na to, by powstać i jaśnieć. Radujcie się ze wszystkimi, którzy uczą się, jak nauczać na sposób Zbawiciela. Pozwólcie, że przeczytam fragment z okładki nowego podręcznika do nauczania. Celem każdego nauczyciela Ewangelii, każdego rodzica, każdego oficjalnie powołanego nauczyciela, każdego nauczyciela domowego, każdej siostry odwiedzającej, a także każdej osoby podążającej za Chrystusem jest nauczanie poprzez ducha czystej doktryny, aby pomóc dzieciom Bożym w rozwinięciu wiary w Zbawiciela i staniu się takimi jak On. Tysiące naszych nauczycieli trzymają w górze światło, kiedy uczą się, jak nauczać na sposób Zbawiciela. W tym kontekście nowe spotkanie Rady Nauczycieli to sposób na to, by powstać i jaśnieć. Kiedy uczniowie zbierają się wokół sztandaru doktryny Chrystusa, gdyż kluczem do nauczania, tak jak nauczał Zbawiciel, jest życie tak, jak On żył. Kiedy wszyscy nauczamy i uczymy się na Jego sposób i stajemy się tacy, jak On, nasze światło świeci jaśniej i nie sposób go ukryć. I staje się ono sztandarem dla tych, którzy poszukują światła Zbawiciela. Moi drodzy bracia i siostry, nie powinniśmy i nie możemy ukrywać naszego światła. Nasz Zbawiciel nakazał nam, aby nasze światło jaśniało jak miasto na wzgórzu lub świeca na świeczniku. Kiedy będziemy tak czynić, będziemy wychwalać naszego Ojca w niebie. Ewangelia Zbawiciela i Jego przywrócony Kościół zapewniają nam wiele możliwości, by nasze światło było częścią wielkiego sztandaru dla narodów. Świadczę, że Jezus Chrystus jest światłem, które musimy odbijać. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Brothers and sisters,
bracia i siostry, kończąc konferencję, przekazujemy szczere wyrazy uznania dla wszystkich, którzy pilnie pracowali nad przygotowaniem tej uroczystości. Dziękujemy tym, którzy przemawiali i tym, którzy zapewnili natchnioną muzykę. Jesteśmy wdzięczni za ducha, którego czuliśmy, za jednoczącą nas wiarę oraz błogosławieństwa posiadania żyjącego proroka, naszego umiłowanego prezydenta Thomasa Monsona. Na zakończenie tej konferencji wyrażamy wdzięczność za modlitwy i służbę i przekazujemy naszą płynącą z serca miłość oraz błogosławieństwo dla każdego z Was. Naszym ostatnim mówcą na tej sesji będzie starszy Quentin Cook z kworum 12 apostołów. Po jego przemówieniu chór zakończy tę konferencję śpiewając hymn Jak silne świadectwo. Modlitwę na zakończenie ofiaruje starszy Marcos Aidoukatis. 70. I na tym zakończy się ta konferencja.
To była wspaniała konferencja generalna. Zostaliśmy prawdziwie podbudowani. Jeśli można określić najważniejszy cel konferencji generalnej, to jest nim budowanie wiary w Boga i Ojca naszego Zbawiciela. I naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Moje przemówienie dotyczy podstaw tej wiary. Osobiste podstawy, jak wiele innych wartościowych spraw, są zazwyczaj budowane powoli, po jednej warstwie doświadczeniu, wyzwaniu, porażce i sukcesie naraz. Najbardziej cenionym doświadczeniem fizycznym jest pierwszy krok dziecka. Wspaniale jest go obserwować. Ten drogocenny wyraz twarzy, kombinacja determinacji, radości, zaskoczenia i spełnienia jest zaiste przełomowym wydarzeniem. W mojej rodzinie miało miejsce jedno takie wyróżniające się wydarzenie. Gdy nasz najmłodszy syn miał 4 lata, przyszedł do domu i z wielką dumą radośnie ogłosił rodzinie: teraz mogę wszystko. Umiem wiązać, umiem jeździć i umiem zapinać. Zrozumieliśmy, że chciał nam powiedzieć, że umie zawiązać buty, jeździć trzykołowym rowerem i zapinać kurtkę. Wszyscy się śmialiśmy, ale zdaliśmy sobie sprawę, że dla niego były to monumentalne osiągnięcia. Myślał, że to już w pełni ukształtowane i że jest dorosły. Rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy mają ze sobą wiele wspólnego. Rozwój fizyczny jest dość łatwy. Jest go łatwo zauważyć. Zaczynamy od dziecięcych kroków i czynimy postępy dzień po dniu i rok po roku. Ten rozwój każdego przebiega inaczej. Kiedy oglądamy wspaniały występ sportowca lub muzyka, często stwierdzamy, że dana osoba jest bardzo utalentowana, co zazwyczaj jest prawdą. Jednakże podstawa występu to lata przygotowań i ćwiczeń. Pewien dobry, znany pisarz, Malcolm Gladwell, nazwał to zasadą 10 tysięcy godzin. Naukowcy określili, że tyle czasu ćwiczeń jest konieczne w sporcie, muzyce, przy zdobywaniu biegłości akademickiej, specjalistycznych umiejętności zawodowych, ekspertyzy medycznej i tak dalej. Jeden z badaczy stwierdził, że 10 tysięcy godzin praktyki jest potrzebne do osiągnięcia poziomu biegłości i światowej klasy eksperta w jakiejkolwiek dziedzinie. Wielu ludzi przyznaje, że takie przygotowanie i ćwiczenia są niezbędne do osiągnięcia. Niestety, w coraz bardziej świeckim świecie mniejszy nacisk kładzie się na wzrost w strefie duchowej, który jest niezbędny, aby upodobnić się do Chrystusa i ustanowić podstawy, które prowadzą do trwałej wiary. Mamy tendencję do podkreślania chwili wzniosłego duchowego zrozumienia. Są to cenne momenty, gdy wiemy, że Duch Święty wlewa specjalne duchowe spostrzeżenie do naszych serc i umysłów. Radujemy się tymi wydarzeniami. Nie powinno się ich umiejscawiać umniejszać w żaden sposób. Jednakże dla Twojej wiary i posiadania stałego towarzystwa Ducha Świętego nie ma zamiennika indywidualnych praktyk religijnych, który można porównać do fizycznego i umysłowego rozwoju. Powinniśmy budować na tych doświadczeniach, które czasami przypominają pierwsze kroki dziecka. Czynimy to przez uświadomienie, uświęcone zobowiązanie do uczestnictwa w spotkaniu sakramentalnym, studiowaniu Pism Świętych, modlitwie i służbie w naszych powołaniach. W opublikowanym niedawno nekrologu Ojca 13 dzieci napisano, że jego oddanie codziennej modlitwie i studiowaniu Pism Świętych głęboko wpłynęło na jego dzieci, dając im niezachwianą podstawę wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Gdy miałem 15 lat, pewne doświadczenie, które stało się dla mnie swoistą podstawą, miało miejsce. Moja wierna matka dzielnie starała się pomóc mi zbudować fundamenty wiary w moim życiu. Uczęszczałem na spotkania sakramentalne, lekcje organizacji podstawowej, później lekcje młodych mężczyzn i seminarium. Czytałem Księgę Mormona i zawsze modliłem się osobiście. Gdy mój starszy brat zastanawiał się nad potencjalnym powołaniem na misję, w mojej rodzinie miało miejsce szczególne wydarzenie. Mój wspaniały ojciec, mniej aktywny członek kościoła, chciał, aby brat kontynuował naukę i nie służył na misji. Stało się to zarzewiem sporu. W niezwykłej rozmowie z moim bratem, który był 5 lat starszy, przewodził dyskusji, doszliśmy do wniosku, że jego decyzja, czy służyć na misji, zależała od 3 kwestii. Czy Jezus Chrystus jest Bogiem? Czy Księga Mormona jest prawdziwa? Czy Joseph Smith jest prorokiem Boga, prorokiem przywrócenia? Gdy szczerze modliłem się owej nocy, Duch potwierdził mi zasadniczość tych 3 pytań. Zrozumiałem również, że prawie każda decyzja, którą podejmę do końca życia, będzie oparta na odpowiedziach na te 3 pytania. Szczególnie uświadomiłem sobie, że wiara w Jezusa Chrystusa jest niezbędna. Patrząc wstecz, zdaję sobie sprawę, że głównie dzięki mojej matce te podstawy zostały we mnie zaszczepione, bym mógł tamtego wieczora otrzymać duchowe potwierdzenie. Mój brat, który już posiadał świadectwo, podjął decyzję, by służyć na misji i ostatecznie uzyskał aprobatę ojca. Otrzymujemy duchowe przewodnictwo, gdy jest ono potrzebne w ustalonym przez niego czasie i zgodnie z jego wolą. Księga Mormona, jeszcze jedno świadectwo o Jezusie Chrystusie, jest wspaniałym przykładem. Niedawno oglądałem egzemplarz pierwszego wydania Księgi Mormona. Joseph Smith ukończył tłumaczenie, gdy miał 23 lata. Wiemy co nieco o procesie i instrumentach, których używał podczas tego tłumaczenia. W tym pierwszym wydaniu z 1830 roku Joseph umieścił krótką przedmowę i jasno oświadczył, że tłumaczenia dokonał dzięki darowi i mocy Boga. A co z przedmiotami pomagającymi w tłumaczeniu? Urym i Tumim, kamieniami widzącego. Czy były niezbędne, czy pomocnicze? Niczym dodatkowe kółka na rowerze, potrzebne do chwili, gdy Józef rozwinął wiarę, niezbędną do otrzymania bardziej bezpośredniego objawienia. Podobnie jak praktyka i stały wysiłek są konieczne, by osiągnąć pełni potencjał fizyczny i umysłowy, odnoszą się one również do spraw duchowych. Pamiętajcie, że prorok Józef 4-krotnie głosił tego samego posłańca Moroniego, który za każdym razem miał identyczne przesłanie. Wierzę, że cotygodniowe uczestnictwo w spotkaniu sakramentalnym ma duchowe implikacje, które do końca nie rozumiemy. Regularne rozważanie Pism Świętych zamiast okazjonalnego ich czytania może zamienić powierzchniowe zrozumienie we wzniosłe, zmieniające życie, wzmocnienie naszej wiary. Wiara jest zasadą mocy. Pozwólcie, że podam wam przykład. Gdy byłem młodym misjonarzem, wspaniałym prezydent misji w znamienny sposób wytłumaczył mi biblijny zapis z Ewangelii Łukasza, w rozdziale 8, dotyczącym kobiety od 12 lat cierpiącej na krwotok, która wydała wszystko, co posiadała na niepotrafiących jej uzdrowić lekarzy. Do dzisiaj jest to jeden z moich ulubionych fragmentów, a prezydent Monson wspomniał o tym dzisiaj podczas tej konferencji. Pamiętajcie, że miała wiarę, że jeśli dotknie skraju szaty Zbawiciela, doświadczy uzdrowienia. Kiedy to uczyniła, natychmiast została uzdrowiona. Zbawiciel, który wszedł wśród swoich uczniów, zapytał, kto mnie dotknął? Piotr odpowiedział, że wszyscy, idąc wspólnie, napierali na niego. Jezus zaś rzekł, dotknął się mnie ktoś. Poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie. W języku angielskim jest słowo moc, użyto słowo znaczącego cnotę. Jednakże w języku hiszpańskim, portugalskim jest to słowo moc. Niezależnie od użytego słowa, Zbawiciel nie widział tej kobiety i nie skupiał się na jej potrzebach. Jednak jej wiara była tak wielka, że dotknęła rąbka szaty i pozwoliło to uzdrowiającą moc Syna Boga. Zbawiciel rzekł do niej, córko, wiara Twoja uzdrowiła Cię. Idź w spokoju. Rozważyłem tę historię przez całe moje dorosłe życie. Zdaję sobie sprawę z tego, że nasze osobiste modlitwy i prośby naszego kochającego Ojca Niebieskiego w imię Jezusa Chrystusa mogą wznieść do naszego życia błogosławieństwa, które wykraczają poza naszą zdolność pojmowania. Podstawy wiary, jaką zdemonstrowała ta kobieta, powinny być najgłębszym pragnieniem naszych serc. Jednakże posiadanie początkowych podstaw wiary, nawet potwierdzających duchowo, nie oznacza, że unikniemy wyzwań. Nawrócenie się do Ewangelii nie oznacza, że wszystkie nasze problemy zostaną rozwiązane. Historia pierwszych lat Kościoła i objawienie zawarte w Naukach i Przymierzach zawierają wspaniałe przykłady ustanowione podstaw wiary i radzenia sobie z kolejami losu. Ukończenie świątyni w Kirtland było fundamentalne dla całego Kościoła. Towarzyszyło mu zesłanie ducha, objawienie doktryn i przywrócenie kluczy niezbędnych do dalszego ustanowienia Kościoła. Niczym u starożytnych apostołów, w dniu zesłania Ducha Świętego, wielu członków miało wspaniałe duchowe doświadczenia związane z poświęceniem świątyni w Kirtland. Jednakże, tak jak ma to miejsce w naszym życiu, nie oznaczało to, że przyszłości nie napotykać wyzwań i trudności. Ci pierwsi członkowie Kościoła nie wiedzieli, że będą musieli stawić czoła kryzysowi finansowemu w Stanach Zjednoczonych w 1837 roku. Jednemu z takich wyzwań związanych z kryzysem finansowym stawił czoła starszy Parley P. Prayer, jeden ze wspaniałych przywódców przywrócenia. Był on członkiem pierwszych kworum 12 apostołów. Na początku 1837 roku jego żona umarła. Parley i jego żona Thankful byli małżeństwem przez prawie 10 lat. Śmierć żony była dla niego tragedią. Kilka miesięcy później starszy Prayer znalazł się w jednej z najtrudniejszych sytuacji, jakiej Kościół kiedykolwiek doświadczył. W środku narodowego kryzysu lokalne sprawy ekonomiczne, w tym spekulacje ziemią oraz kłopoty instytucji finansowej założonej przez Józefa Smitha i innych członków Kościoła powodowały niezgodę i spory w Kirtland. Przywódcy Kościoła nie zawsze podejmowali w swoim życiu mądre decyzje o charakterze doczesnym. Parley podniósł znaczne straty finansowe i na pewien czas zraził się do proroka Józefa. Napisał uszczypliwą krytykę Józefa i sprzeciwiał się mu, zabierając głos z mównicy. Jednakże w tym samym czasie Parley nadal wierzył w Księgę Mormona oraz Nauki i Przymierza. Starszy Prayer stracił swoją żonę, ziemię i dom. Opuścił Missouri i nie mówiąc o tym Józefowi. Po drodze nieoczekiwanie spotkał apostołów Tomasza Marsha i Dawida Petena. Oni przekonali Parleya, aby powrócił z nimi. Parley uświadomił sobie, że nikt nie stracił więcej niż Jezus Smith i jego rodzina. Odszukał więc proroka i płacząc wyznał, że uczynił coś, co było złe. W miesiącach, które nastały po śmierci jego żony, Thankful Parley znalazł się w ciemnej chmurze i przemógł go strach oraz frustrację. Józef, wiedząc, czym jest zmaganie się z przeciwnościami i pokusami, szczerze wybaczył, modląc się za niego i błogosławiąc go. Parley i inne osoby, które pozostały wierne, odnosiły korzyść z wyzwań w Kirtland. Przybyło im mądrości i stali się bardziej szlachetni i cnotliwi. Przeciwności nie powinny być postrzegane jako niełaska ze strony Pana lub cofnięcie Jego błogosławieństw. Przeciwności we wszystkich rzeczach są częścią ognia, który przygotowuje nas do naszego wiecznego, celestialnego przeznaczenia. Gdy prorok Józef przebywał w więzieniu Liberty, dane mu słowa Pana opisywały wszystkie rodzaje wyzwań, łączące się z uciskiem, fałszywymi oskarżeniami i kończyły się następująco. Jeśli same czeluści piekielne szeroko otworzą swoją paszczę na Ciebie, wiedz, mój synu, że wszystko to da Ci doświadczenie i będzie dla Twego dobra. Syn człowieczy zstąpił poniżej ich wszystkich. Czyż jesteś większy od Niego? Pan, instruując Józefa Smitha, jasno stwierdził również, że jego dni są znane i nie będą mniej policzone. Pan dodał, nie lękaj się tego, co człowiek może uczynić, bowiem Bóg będzie z tobą na wieki wieków. Jakie są więc błogosławieństwa wiary? Co można osiągnąć dzięki wierze? Ta lista praktycznie nie ma końca. Ze względu na wiarę w Chrystusa, nasze grzechy mogą być wybaczone. Jeśli mamy wiarę, możemy obcować z Duchem Świętym. Zbawienie przychodzi przez wiarę w imię Chrystusa. Otrzymujemy siłę na podstawie naszej wiary w Chrystusa. Nikt nie może wejść do odpoczynku Pana, jeśli przez wiarę nie oczyści swoich szat w krwi Chrystusa. Na podstawie wiary otrzymujemy odpowiedzi na modlitwy. Bóg nie może uczynić cudów pośród ludzi, jeśli nie mają oni wiary. Ostatecznie nasza wiara w Jezusa Chrystusa jest niezbędna dla naszego wiecznego zbawienia i wywyższenia. Helaman nauczał swoich synów, zapamiętajcie, że opoką, na której potrzebujecie budować, jest nasz Odkupiciel, którym jest Chrystus, Syn Boga, która jest pewną podstawą i jeśli ludzie będą na niej budować, nie upadną. Jestem wdzięczny za umocnienie podstaw naszej wiary, które jest wynikiem tej konferencji. Usilnie proszę, abyśmy dokonywali poświęceń, mieli pokorę konieczną do wzmocnienia podstawy naszej wiary w Pana Jezusa Chrystusa. O Nim składam moje świadectwo. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Of the foundation, he saves of the Lord.
Drogi Ojcze w niebie, na zakończenie tej wspaniałej konferencji pochylamy nasze głowy przed Tobą w wielkiej wdzięczności za ogromną ilość wiary i świadectw, które otrzymaliśmy podczas tych dwóch dni. Dziękujemy, Ojcze, za to wielkie błogosławieństwo, aby móc uczestniczyć w tej konferencji. Tutaj albo daleko w świecie zostaliśmy podniesieni, wzmocnieni w wierze, tak żebyśmy mogli w dalszym ciągu stawiać czoła wyzwaniom w życiu z wiarą i determinacją, by robić to, co dobre. Dziękujemy za Twoją wspaniałą Ewangelię. Dziękujemy za żyjących proroków, szczególnie prezydenta Monsona i jego przewodnictwo. Dziękujemy za Pismo Święte, za Księgę Mormona, za moc kapłaństwa, za obrzędy zbawienia, za świątyni, za nowe świątynie, które zostały ogłoszone dwa dni temu. Dziękujemy za Zbawiciela i Odkupiciela Jezusa Chrystusa, za Jego zadośćuczyniącą ofiarę. On jest naszym Zbawicielem i naszym Mistrzem. Jemu służymy. Prosimy, Ojcze, daj nam siłę, abyśmy mogli wyruszyć i pamiętać o naukach i uczuciach, które mieliśmy, o pragnieniu, żeby odpokutować i robić to, co dobre, aby stać się doskonalszymi i żebyśmy nasze słabości stały się silne. Modlimy się w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Była to 187. wiosenna konferencja generalna Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Przemawiali do nas mówcy wybrani spośród władz generalnych i urzędników generalnych Kościoła. Oprawę muzyczną zapewnił mormoński chór Tabernaculum. Przekaz ten był obsługiwany społecznie przez stację Bonneville Distribution. Jakiekolwiek odtwarzanie, nagrywanie, powielanie lub inne wykorzystanie tego programu bez pisemnej zgody jest zabronione.